Bierzemy byka za rogi. Pierwszy gość z nami, Konrad Kołodziejski, dziennikarz, publicysta, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słowo komentarza do ustaw aborcyjnych. Wysłuchanie publiczne 17 maja, ile mnie słuch nie mylił, tak właśnie w ciągu 5-minutowego posiedzenia uchwaliła Komisja Nadzwyczajna.
Ja panu i państwu powiem szczerze, że siłą rzeczy zawodowo zajmuję się obserwowaniem tego, co się w polityce polskiej dzieje, ale ja chyba tak jak większość odbiorców zaczynam tracić trochę rachubę co do tego, co się dzieje w Sejmie, bo w Sejmie się dzieje, tylko że się, tak jak pan słusznie zwrócił uwagę, nie dzieje nic merytorycznego. To znaczy tworzą się rozmaite ciała, tworzą się rozmaite instytucje, komisje, które właściwie zajmują się generalnie grillowaniem PiS. Tak? Grillowaniem PiS to jest tak, gdybyśmy na to się te wszystkie przyjrzeli na ostatnie 4 miesiące, to właściwie cała praca polityczna czy legislacyjna Sejmu ograniczona jest do tego, żeby po prostu tworzyć zamieszanie wokół komisji śledczych, bo komisja aborcyjna to troszeczkę to innego, ale generalnie też rozpala emocje. Więc to jest generalnie rozpalanie emocji. Nie dzieje się nic, na co Polacy oczekują, ponieważ Polacy, wybierając obecne władze, obecną koalicję, dali taki sygnał, że nie chcą dłużej władzy PiS-u, ale chcieliby jednak tej polityki PiS-owskiej kontynuacji. Ja wiem, że to jest nielogiczne, ale ludzie czasami nielogicznie myślą. I troszkę taki układ wybrali. Tyle tylko, że nie wzięli pod uwagę tego, że tak naprawdę nie o to nowej władzy chodzi. Nowa władza nie ma specjalnie pomysłu na Polskę. Nowa władza ma, właściwie ma jeden pomysł na Polskę, w którym przez ostatnie 8 lat szła, to jest 8 gwiazdek, tak? No i to 8 gwiazdek realizuje, rzeczywiście konsekwentnie to robią, czyli zajmują się generalnie tylko i wyłącznie rozprawą polityczną, igrzyskami. No i te komisje, to wszystko, co w Sejmie się dzieje, jest realizacją tego programu. Wielu ludzi nie jest z tego zadowolonych.
Chociaż wydaje się, że ten program 8 gwiazdek stanął co nieco pod znakiem zapytania po 7 kwietnia, po wynikach wyborów samorządowych, które trochę niespodziewanie chyba i dla analityków, i dla polityków Platformy, i dla polityków Prawa i Sprawiedliwości również wygrało właśnie Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz pytanie, które także pan trochę sobie zadaje i nam wszystkim zadaje w swoim tekście w najnowszym tygodniku sieci. Czy to hasło, ten program 8 gwiazdek, czyli bardzo ostrego atakowania Prawa i Sprawiedliwości jako paliwa i metody politycznej, ciągle jest tak bardzo sexy, tak bardzo użyteczny politycznie, jak był w kampanii jesieni roku ubiegłego do Sejmu i Senatu?
Wyniki wyborów i w ogóle wybory samorządowe, które gdzieś tam się działy, jakbyśmy spojrzeli na kampanię wyborczą jeszcze, nie wiem, miesiąc przed wyborami, to byśmy mieli wrażenie, że ta kampania gdzieś jest w tle i tak trochę nie widać było. Ale okazały się bardzo ważne. Wyniki tych wyborów rzeczywiście okazały się bardzo ważne, ponieważ właśnie pokazały zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Ono nie jest wielkie, ale jednak politycznie znaczące. To jest 34-30. To jest rzecz do 30 dla Platformy. To jest rzecz bardzo znacząca, proszę państwa, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, w której po 4 miesiącach władzy Platformy Obywatelskiej i koalicji 13 grudnia ta koalicja nie jest w stanie zyskać większości poparcia wyborców. To jest rzecz, trudno mi teraz sięgnąć pamięcią, ale to raczej jest ewenement. Zwykle było tak, że jeżeli jakaś władza, zmieniała się w Polsce władza, to mogła liczyć nie na miesiąc miodowy, tylko mogła liczyć na co najmniej 2-3 lata miodowe. To znaczy, jeżeli nowa ekipa przejmowała władzę, to zawsze było tak, że górowała w sondażach. Górowała w sondażach, dopóki nie nastąpiło naturalne zmęczenie materiału. Tutaj naturalne zmęczenie materiału zaobserwowaliśmy po 4 miesiącach władzy. To bardzo wyraźnie pokazuje, że jest zniechęcenie, rozczarowanie, tak? I że oczekiwania społeczne były inne. Na pewno była jakaś grupa i ona jest, będzie, była i zawsze będzie taka betonowa grupa wyborców, fanatyków obecnej koalicji, czy też bardziej Platformy Obywatelskiej, dla których właśnie ten program 8 gwiazdek był esencją wszystkiego i oni będą to popierać, im się będzie to podobało. Ale była cała masa takich wyborców, nazwijmy ich, nazywano moim zdaniem nieprecyzyjnie wyborcami środka. To nie są wyborcy środka, tylko to są tacy swingujący wyborcy, tak, którzy przechodzą raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. Oni tu się objawili nam mniej więcej wśród elektoratu trzeciej drogi chyba najbardziej. To są ludzie, którzy w zależności od sytuacji, od mody, trendów, nastrojów, zmęczenia, głosują raz w tę stronę, raz w tę stronę. Oni głosowali, wielu z nich głosowało przy poprzednich wyborach na PiS, tam 4 lata temu. Natomiast w tej chwili oni się przesunęli w ostatnich wyborach parlamentarnych na trzecią drogę i to są tacy ludzie, dla których myślenie było, mniej więcej odtwarzamy to myślenie w ten sposób, znaczy, że oni stwierdzili, że już wystarczy władzy PiS-u, teraz niech przejmą władzę inni i niech pokażą, co potrafią. No okazuje się, że no, nic nie potrafią i to przełożyło się na wyniki wyborów samorządowych. To znaczy nagle się okazało, że ludzie, część tych wyborców, którzy popierali obecną koalicję, oczekiwała spełnienia jakiegoś programu wyborczego. Oni jakoś nie odczytali tego, że Tusk nie miał tak naprawdę żadnego programu wyborczego poza 8 gwiazdkami. On wrzucał te swoje 100 konkretów, ilość ludzi mu w to uwierzyło. No i oczekiwało, że on zacznie to realizować. Oczywiście wszyscy brali pod uwagę taką opcję, że będzie rozliczanie poprzedniej ekipy, w cudzysłowie rozliczanie, tak? No, że nowa władza chce się rozliczyć, chce się trochę pobawić z przeciwnikami, ale ten spektakl nie może trwać wiecznie. No, ludzie nie stracili cierpliwość i to stracili bardzo szybko, tak? Znaczy ta ludzie, nie mówię wszyscy, no, ale ta taka nadwyżka, która mogłaby Platformie dać zwycięstwo. Nagle się okazało, że po prostu dla wiele osób oczekuje cały czas jakiejś realizacji jakiegoś programu od nowego rządu. I tego programu nie ma. Jest tylko cały czas rozliczanie igrzyska. Dla części ludzi to jest za mało. Nie chcą tych, nie tyle nie chcą nawet tych igrzysk, tylko że no, chcą czegoś więcej. Tak? Nagle się okazuje, że tego czegoś więcej nie ma. W związku z tym wystawiono Platformie rachunek polityczny w ostatnich wyborach samorządowych, no i musiała go zapłacić.
I teraz pytanie, co dalej? No bo wydaje się, że to ostrze ośmiu gwiazdek zaczyna być coraz tępe. Jest taki śród tytuł Igrzyska bez widowni, co dobrze koresponduje z kolejnymi posiedzeniami komisji śledczych. Już nawet sami dziennikarze nie wiedzą, w którym momencie jaki świadek przed jaką komisją dokładnie zeznanie i co zeznał i co z tych zeznań powinniśmy zapamiętać, co było istotne. Do tego jeszcze wydaje się, że posłowie śledczy nie zawsze intelektualnie radzą sobie w potyczkach słownych ze świadkami. No i nagle się okazuje, że te komisje śledcze, które miały dobić, bo sam byłem świadkiem tego typu analiz na OFIE werbalizowanych przez posłów Koalicji Obywatelskiej, że to jednak będzie kolejny gwóźdź do trumny Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że nic takiego nie następuje. To co będzie dalej? Jakie będą dalsze kroki i co będzie chociażby z tymi komisjami śledczymi?
No komisje się ciągną, aczkolwiek im dłużej się ciągną, tym stają się moim zdaniem obciążeniem dla samej Platformy. To znaczy rzeczywiście było takie założenie, że stworzymy komisję po to, żeby stworzyć pozór, że poprzednia ekipa składała się z rozmaitych przestępców, kryminalistów, których trzeba poddać osądowi społecznemu, osądowi parlamentarnemu. Chcę też zwrócić uwagę, że w ogóle samo pojęcie komisji śledczej jest tutaj bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z przestępstwami, przynajmniej na taką skalę, o których mówi obecna władza, no to istnieją jeszcze rozmaite inne instytucje publiczne, państwowe, które się takimi sprawami zajmują, choćby prokuratura. Prokuratura oczywiście też jest uruchomiona tutaj, spolityzowana, ale komisja to jest coś więcej niż prokuratura, tak? No, znaczy komisja się uruchamia w momencie, kiedy już prokuratura sobie nie daje rady, tak? Bo nie wiem, skala przestępstwa jest tak wielka, że prokuratura sobie nie daje rady, albo też dlatego, że pewne instrumenty prawne się wyczerpały i trzeba to przenieść na nadzwyczajny poziom. No tutaj stworzono po prostu inflację instytucji, bito bębenek tak głośno, tak mocno, że w tej chwili jest bardzo trudno jakby... Jeżeli już się tak biło mocno w ten bębenek, no to trzeba mieć jakieś konkrety, tak? Tu konkretów żadnych nie ma. Co więcej, posłowie, którzy są przynajmniej z koalicji obecnie rządzącej, którzy prowadzą pracę komisji, którzy są w nich aktywni, no okazali się intelektualnie nieprzygotowani, znaczy kompletnie niekompetentni, co wychodzi na tych komisjach. Jeżeli ktoś tę komisję jeszcze obserwuje, no to widzi to, że właściwie oni przegrywają każdą potyczkę. Jeżeli popatrzymy sobie na posła Szczerbę, no to jest człowiek, który w momencie, kiedy się pojawiają jakiekolwiek argumenty drugiej strony merytoryczne, po prostu wyłącza mikrofon. To znaczy oni sobie kompletnie nie dają z tym rady. Tak? No tutaj przy okazji mamy takie widowisko, które miało pogrążyć PiS, a jest to widowisko, które de facto pogrąża w dużym stopniu tamtą stronę, ponieważ widzimy niekompetencje, nieprzygotowanie i słabość tych zarzutów. Natomiast te zarzuty są obalane po prostu na każdej komisji. Ja chcę zwrócić uwagę, że tutaj możemy zaobserwować jeszcze taką jedną rzecz, że media, które na samym początku bardzo się intensywnie zajmowały tymi komisjami, tak? No pojawiły się kolejne komisje. W tej chwili by to wszystko schodzi z czołówek gazet, tak? Dlatego, że no, jeżeli byśmy chcieli to w miarę obiektywnie rejestrować i relacjonować, no to by niestety obraz, który z tego wychodzi, byłby kompromitujący dla pomysłodawców tych komisji, czyli dla Platformy Obywatelskiej. Mamy tu do czynienia z widowiskiem, które no trochę nie wypaliło, tak? To miało być wielki, wielki spektakl, wielkie igrzyska, które miały pokazać, że PiS był organizacją, która naruszała prawo, partią, która naruszała prawo, a wychodzi na to, że wszystkie te zarzuty są nic nie warte. Znaczy, wszystko kompletnie się wali na naszych oczach. Więc nie tego sobie na pewno
żeby było ciekawiej, jestem na głównej stronie portalu Onet, na portalu, którego linia jest, no powiedzmy, dość lewicowo-liberalna, bardzo często zbieżna z wizją świata, jaką mają politycy Platformy czy Lewicy. I tu nie ma ani słowa o tym, że trwa właśnie jakieś przesłuchanie z jakąś komisją śledczą. Jest jeszcze materiał o wczorajszym przesłuchaniu Mariusza Kamińskiego, krytykujący nieprzygotowanie śledczych z Platformy. A tak, to że teraz ktoś coś kogoś przesłuchuje z jakąś kolejną komisją śledczą, takiego materiału dużego ze zdjęciem nie ma.
No właśnie, nawet to z tamtej strony...
Nawet z tamtej strony liberalnej dziennikarze już mają to w poważaniu wielkim.
Mają to w poważaniu, ale to też... No to jest pytanie, czy oni mają to w poważaniu dlatego, że starają się być obiektywni, ale czy też dlatego mają to w poważaniu, że po prostu widzą, że to jest szkodliwe dla ich strony. Tak? To znaczy, że to na dłuższą metę odbiór tego jest po prostu kompromitujący dla Platformy. Nie tak sobie pewnie to wszyscy wyobrażali. No generalnie z komisjami jest tak, że założono, jak przypomnę, pierwsze, najsłynniejsze komisje śledcze, tak, te od Rywinowskiej począwszy, później Orlenowskie, to jeszcze sprzed 20 już właściwie lat. To były rzeczywiście ogromne wydarzenia, tak. I w Polsce to myśmy się tak trochę też przyzwyczaili politycy do tego, że komisja to jest coś takiego, co zawsze pokazuje bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia z jakimś wielkim przekrętem, z wielkim przestępstwem, tylko że to już nastąpiła inflacja tego, dlatego że to jest nadużywane. Dzisiaj Platforma nadużyła tego w sposób chyba taki, że już chyba nikt rozsądny nie sięgnie nigdy po komisję śledcze w przyszłości, dlatego że będzie jasne, że komisja jest humbugiem. To nie jest dobrze, żeby było jasne, ponieważ komisje są czasami potrzebne, ponieważ czasami mamy do czynienia rzeczywiście z takimi, z tego rodzaju nieprawidłowościami, że komisja jest niezbędna. Tyle tylko, że to jest kompromitacja instytucji państwa, kompromitacja Sejmu, kompromitacja posłów i kompromitacja samej instytucji komisji. I to jest oczywiście kolejny kamyczek, który, znaczy kamyczek, kolejny element polityki Platformy, która de facto prowadzi do kompromitacji instytucji państwa polskiego.
To teraz przejdźmy do koalicjantów. Naszym gościem Konrad Kołodziejski, dziennikarz, publicysta, tygodnik sieci Portal w Polityce. I pytanie o to, jak się w tej sytuacji, kiedy to paliwo antypisowskie albo się wyczerpuje, albo przynajmniej nie daje wyraźnego wzmocnienia politycznego dla partii rządzących, jak się odnajdują te partie, że tego paliwa może być mniej. Czy to Lewica, czy to Trzecia Droga i ta odnoga Trzeciej Drogi spod znaku Szymona Hołowni i ta odnoga PSL-owska.
Ja to tak, wydaje mi się, że tutaj warto obserwować troszeczkę Trzecią Drogę, dlatego że Trzecia Droga jest, no właśnie mówiliśmy przed chwilą o tych wyborach samorządowych i to właściwie Trzecia Droga jest tą formacją, która chyba została najbardziej poszkodowana, jeśli chodzi o te wybory. Znaczy po takim wzlocie w czasie wyborów parlamentarnych nagle się okazało, że Trzecia Droga właściwie no w ogóle nie zapunktowała, nie dostała żadnej premii. Gdyby spojrzeć na wyniki wyborów Trzeciej Drogi, wyniki wyborów tych ostatnich, kwietniowych Trzeciej Drogi i porównać je z wyborami poprzednimi samorządowymi z 2018 roku, wtedy nie było oczywiście Trzeciej Drogi, ale był PSL, no to właściwie przerostu w ogóle nie ma. Moglibyśmy powiedzieć, że właściwie PSL, że PSL utrzymał swój wynik, o tak byśmy powiedzieli. Natomiast to ten cały naddatek, który dał Szymon Hołownia z Polską 2050, w ogóle nie ma znaczenia. To jest rzeczywiście cios dla tej formacji. Tu wielu przewidywało, że ta formacja będzie taką formacją jednorazową trochę. Myśmy mieli w historii takie formacje, tak? To mieliśmy Nowoczesną, mieliśmy Ruch Palikota, do pewnego stopnia Kukiz 15. To były takie formacje, które się pojawiały i potem gdzieś tam przepadały w mroku dziejów. Rozpływały się w polityce, o tak bym to określił. I tutaj to trochę podobnie jest z Polską 2050. I ona musi jakoś walczyć o to, żeby się utrzymać na tej scenie. No i jej wyborca to nie jest wyborca taki zupełnie ośmiogwiazdkowy, tak? Jeżeli oni bardzo mocno weszli w koalicję z Platformą, zaczęli w pewnym momencie autorysować tą politykę, no ten wyborca zaczyna się odwracać, a w każdej chwili może pójść sobie gdzieś indziej. Szymon Hołownia, chcąc się uratować na scenie politycznej, musi to dostrzec, on to już dostrzega moim zdaniem, on próbuje się bardzo wyraźnie odróżniać już od Platformy, próbuje robić rozmaite ruchy, żeby pokazać swoją autonomię, więc tutaj mamy takie trzeszczenie w koalicji, tak? Bo ale wyborca się rozchodzi gdzieś.
No tak, no ale w Warszawie trzecia droga poparła w sposób dla wielu kuriozalny. Poparła Rafała Trzaskowskiego, zamiast wystawiać własnego kandydata, wpisując się w największym polskim mieście, w stolicy, w jeden szyld, w jeden front z Platformą.
No i można powiedzieć oberwała, tak? Oberwała, ponieważ gdybyście Państwo spojrzeli na wyniki warszawskie, no to trzecia droga poniosła klęskę w Warszawie. De facto poniosła klęskę. To znaczy tutaj wyniki trzeciej drogi są bardzo słabe w Warszawie, co pokazuje, że właściwie ten wyborca w dużym mieście, takim jak Warszawa, właściwie nie istnieje i nie miał szansy się w ogóle pojawić, tak? Jeżeli ktoś był przeciwko tu w Warszawie obecnej koalicji, no to głosował na PiS na przykład.
Ewentualnie na panią poseł Biejat z Lewicy.
Ewentualnie panią poseł Biejat z Lewicy. Natomiast nie głosował na trzecią drogę. Oni tu wszędzie wystawili kandydatów. Wszędzie mieliśmy kandydatów trzeciej drogi w Warszawie, natomiast oni przepadli, po prostu przepadli. W skali kraju, no może ta skala jest trochę mniejsza, ale oni też przepadli de facto. Mi dostali 13,5%. Spodziewali się pewnie 18-20, no dostali tyle. To oznacza po prostu, że jakby ten wyborca nie widzi jakby w polityce trzeciej drogi żadnej alternatywy ani dla PiS, ani dla Platformy, więc trzecia droga musi starać się coś z tym zrobić. Ja mam wrażenie, że trzecia droga będzie próbowała kokietować tą bardziej konserwatywną stronę sceny politycznej właśnie po to, żeby się odróżnić trochę od Platformy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Szymon Hołownia ma naprawdę realne ambicje prezydenckie. On sobie wyobraża, że on w 2025 roku będzie głównym kontrkandydatem, jego głównym rywalem będzie kandydat Platformy, tak. I że to będzie taka walka pomiędzy nim a kandydatem Platformy. W związku z tym, jeżeli on się tak już w tej chwili, moim zdaniem, ustawia do tej rozgrywki prezydenckiej, no to on musi pójść troszkę w tą stronę bardziej konserwatywną, umiarkowaną. Ja nie twierdzę, że on ma takie poglądy, ja tylko twierdzę, że on po prostu gra w ten sposób, tak. To jest taka trochę gra polityczna, którą on uprawia. Natomiast zupełnie przeciwną politykę przyjmuje Donald Tusk.
No właśnie, to już na koniec zadam tylko pytanie do Donalda Tuska. Co on dalej będzie robił? Bo w swoim tekście napisał pan tak. Tusk, brutalny, twardy, mściwy, jeżeli chodzi o przeciwników, okazuje się, nie dojdą w prawdziwej polityce. Donald Tusk ma jeszcze poza tym paliwem nienawiści do swojej głównej partii konkurencyjnej, czyli do PiS-u, poza tą negatywną emocją, ma jeszcze jakiś pomysł, ma jeszcze jakieś zasoby intelektualne, polityczne, kompetencyjne, żeby pokazać, że gdzieś jeszcze indziej może z innych zasobów może czerpać i poparcie, i emocję społeczną.
Ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o zasoby intelektualne, to najlepszym wskaźnikiem zasobów intelektualnych, jakimi dysponuje Platforma, to są właśnie komisje, o których dzisiaj mówimy. No to są, to widzimy, więc jak wygląda w tej chwili zasób intelektualny Platformy, no to chyba na dłuższą metę nie zadziała. Ale oczywiście to nie jest przypadkowa sytuacja, że takie są te zasoby, a nie inne. No polityka Donalda Tuska jako szefa partii, szefa, lidera tej formacji, no przez ostatnie 20 lat była taka, że on się pozbywał wszelkich zasobów intelektualnych, a nie, jeżeli jakieś były, to albo je wasalizował, albo je po prostu wyrzucał poza partię. Czy generalnie partia, która miała generalnie służyć wodzowi. I to jest partia o charakterze wodzowskim, tak? Więc w związku z tym jakby tych zasobów specjalnie nie ma. Ma natomiast rozmaite zobowiązania ta partia zewnętrzne, takie określę eufemistycznie, które no musi w jakiś sposób też realizować, dlatego ona musi brnąć trochę w tą politykę taką, w jakiej ona się znalazła. Natomiast ta polityka nienawiści to jest jedyna rzecz, która tam realnie spaja tą partię. Z punktu widzenia Donalda Tuska to nieustanne mobilizowanie własnej partii, własnego elektoratu, a nawet koalicji, bo on jeszcze ma ambicje przecież szersze, no polega na tym, żeby tworzyć obraz wroga, tak? Czyli trzeba budować cały czas, trzeba dalej brnąć tą politykę nienawiści, rozpalanie emocji, w podziały społeczne, dlatego że wojna, nieustanny front tu, polityczny w Polsce, to jest właściwie paliwo, które napędza nie tylko Platformę, ale utrzymuje ją jakby w całości. Tak? Jeżeli byśmy w pewnym momencie wyobraźmy sobie sytuację, że znika PiS, tak? Całkowicie znika PiS, nie ma tego wroga. Tak? Właściwie pierwszą ofiarą takiej sytuacji będzie Platforma. Dlatego, że jeżeli zniknie wróg, przeciwko któremu można mobilizować, równać szeregi, no to wówczas te szeregi przestaną się równać, tak? To wszystko się rozpadnie natychmiast. Więc w związku z tym on musi tworzyć, niezależnie od tego, czy ten wróg jest, czy nie, on cały czas musi tworzyć obraz wroga w oczach ludzi, w oczach swoich członków, w oczach swojego elektoratu, cały czas walczyć z wrogiem, prawdziwym czy wyimaginowanym, ale on musi być. W związku z tym on będzie moim zdaniem dalej rozpalał emocje społeczne, dalej je rozpalał. To jest polityka na krótką metę, natomiast jest tak, że w tej chwili on chyba innej alternatywy nie ma. On musi utrzymać spoistość swojej partii i spoistość koalicji. On nie chce pozwolić, żeby ktoś mu gdzieś z boku wyskoczył. Ma jeszcze ambicje oczywiście, żeby zwasalizować lewicę, co w dużym stopniu chyba mu się udaje w tej chwili. On chce ten blok utrzymać. No, żeby utrzymać ten blok, ten musi cały czas próbować w tym polskim kotle mieszać i go podgrzewać. Więc będzie to robił cały czas. Mówię, na dłuższą metę myślę, że to nie jest polityka, która się opłaci, natomiast w tym momencie on tę wojnę będzie prowadził.
Ja o tym mówił Konrad Kołodziejski, dziennikarz, publicysta Tygodnika Sieci. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję za uwagę i za to, że możemy takie rozmowy przeprowadzać dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Bardzo dziękuję i panu Danielowi, panu Łukaszowi, panu Piotrowi, panu Aleksandrowi i jeszcze raz panu Piotrowi, panu Łukaszowi, panu Piotrowi to szczególne podziękowania, bo na naszej żółtej łodzi podwodnej jako kontradmirałowie się zameldowali, co bardzo co nie tylko cieszy, ale co to rzeczywiście pozwala w sposób aktywny i komunikować się z radiem i kształtować naszą ramówkę, kształtować to, co w radio się dzieje. Pan Daniel to komandor, pan Piotr został kapitanem, a pan Aleksander bosmanem, tak czy inaczej żółta łódź podwodna zadobyła się w kilku nowych oficerów, co po pierwsze oczywiście daje taką nadzieję na dalsze trwanie, nadzieję na to, że radio nie tylko będzie trwać, ale będzie się też rozwijać, ale też duże podziękowania, bo to pokazuje, że ten ład medialny może nie tylko grać w jedną stronę, że możemy budować nasze media, nasze radio i opisywać rzeczywistość tak, jak ją widzimy, żeby nie opisywali dla nas dziennikarze albo media workerzy zatrudnieni w dużych międzynarodowych korporacjach z dużym kapitałem na rynku telewizyjnym, na rynku radiowym, w internecie. Te duże korporacje z dużymi pieniędzmi naprawdę mogą wiele, a my musimy jako prywatna inicjatywa razem budować nasze media, żeby ktoś nie zbudował ich za nas. patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę kolejny temat. Odejdziemy trochę od polityki. Zajmiemy się wielką grą, ale zanim to nastąpi, to zagra Błażej Król i Artur Rojek. Pewnie bardziej zaśpiewają niż zagrają, ale też będzie fajnie.